pięknie ta Ewangelia koresponduje z wczorajszą. I tu mamy zwiastowanie, i tu mamy zwiastowanie. Tutaj Zachariasz przestraszył się z wątpliwościami, a Maryja lęka się, ale wierzy. Zachariasz zamówił, Maryja powiedziała, wydała słowo. Ale dziś zostawiamy czas i miejsce i ten scenariusz, bo to jak scenariusz filmowy napisany przez świętego Łukasza. Sceny i epizody, które mają się w całości. Dziś więc zostawiamy i czas, i miejsce. A idziemy tam, gdzie nie ma ani czasu, ani miejsca. Dziś o czyśćcu. Nikt nie wie, co to. Nawet Dante w Boskiej Komedii wymyślił sobie swój czyściec. Jeden z filozofów powiedział, największą karą czyśćca jest niepewność sądu. I słusznie. Nikt tam nie był, żeby powrócić i nas upewnić. O czyśćcu jedno wiadomo. Czyść. To tak jak konfesjonał, który czyści. Mamy ziemski konfesjonał i pozaziemski konfesjonał. Mówimy, że czyści duszę, ale to nieprawda. Człowieka. Gdy idziesz do konfesjonału, to nie czyścimy samej duszy, nie czyścimy ciała, tylko człowieka. A co to ten czyściec? Nie jest to miejsce, jak już powiedziałem, poza miejscem, poza czasem, ale stan. Z czego się oczyszczamy? Z winy. Gdy idę do konfesjonału, to wyznaję swoje grzechy, czyli winę. Zostaję oczyszczony. To tak jak zadanie rany przez grzech, ale rana zostaje, zanim się wygoi. Potrzebna jest pokuta. Pokutę często tak myślimy sobie i nawet zarzucają nam katolikom, że wy nagrzeszycie, nagrzeszycie, a później zdrowaśko odmówicie i wszystko jest dobrze. Trzeba mieć świadomość pokuty. Często też nie pamiętamy, zapominamy o pokucie. Czym jest ta pokuta? Co było zadane? Jak już zapomniałem, to sobie sam nadam tę pokutę, żeby ją odmówić. Ważne ją odmówić. Nieraz konfesjonalne ludzie mówią, że zaczynają spowiedź, no pokuty zapomniałem odmówić. Trzeba ją odmówić, bo później ona zostaje na wieczność. A ratuje nas właśnie tutaj, jest lekarstwem na ranę, żeby wygoić wszystko. Myśmy za życia naładowali swój magazyn grzechów. Bóg nam przebaczył. Myśmy sobie wybaczyli, a czasami człowiek nie wybaczył. Ale najważniejsze jest to, że przebaczamy. Nie chodzi o to, żeby odklepać tę pokutę, którą kapłan zadał. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, że muszę jakby wygoić te rany, które zostają po tych moich grzechach. A są to rany. Sam też nie powiem, że mam łatwo ze spowiedzią. Chyba każdemu przychodzi stres i taki lęk przed spowiedzią. Bo trzeba się obnażyć, trzeba powiedzieć swoje grzechy. To, co jest we mnie nie tak. Pamiętam, jak gdy byłem doktorantem, przyjeżdżałem na studia do Poznania, to miałem swojego spowiednika, którego przyzywano w zakonie Afrykańczyk, bo wiele lat spędził na misjach. I on zawsze mi mówił ja rozpoczynałem spowiedź. No wiadomo, że człowiek się stresuje. On zawsze z uśmiechem powiedział, że wiesz, ile ja dziś wyspowiadałem? 200 głów. Zawsze mówił tak, 200 głów. I któregoś dnia, no spowiadam, było lato, byłem w krótkich spodenkach, szybko przyleciałem, bo było gorąco, a on do mnie mówi tak, Wiesz co, teraz ja się wyspowiadam. I kazał mi usiąść, a mówię, ojcze, ja nie mam sutanny. To nic. Odwróciliśmy się, ja usiadłem, on się spowiadał. I to jest właśnie piękne w spowiedzi, że wszyscy jesteśmy równi. Nie ma, powtarzam się, już to wczoraj mówiłem, nie ma biskupów, nie ma lekarzy, prawników i innych nobilitowanych zawodów, tylko wszyscy jesteśmy grzesznikami. Na równi. I to też pokazuje przyjście i dzisiejsze zwiastowanie. Gabriel nie przychodzi do najzwyczajnych ludzi w historii, ale do dziewczyny z Nazaretu i starca. Taka jest historia świętości. Święta Faustyna miała widzenie czyśćca i w swoim dzienniczku zanotowała: ujrzałam anioła stróża, który kazał mi pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały mnie. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Marię gwiazdą morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi. I gdy przeczytałem ten fragment, kiedyś tam w przeszłości jako ksiądz, to bardzo często właśnie pamiętam o tym fragmencie i pamiętam o duszach czyśćcowych. W jednej z parafii była taka kobieta, która zawsze przychodziła zamawiać mszę świętą. To była taka standardowa msza święta. I pytam się, jaka jest intencja, a ona mówi: za dusze czyśćcowe. I tak było kilka razy w miesiącu przez lata. I gdy dotarłem do tego fragmentu dzienniczka, to bardzo często właśnie myślę sobie, że no takim antidotum na te nasze grzechy jest Boże miłosierdzie, które jest większe od naszego grzechu, czyli słabości. Boże miłosierdzie. I bardzo często właśnie proszę ludzi w konfesjonale, żeby tę pokutę odmawiali za dusze czyśćcowe. Dlaczego? Dlatego, że one się modlą w Twojej intencji też. Masz jakieś sprawy do załatwienia. Trudne. Problemy życiowe. To nie znaczy, że jesteś sam w tej modlitwie. Jeżeli ofiaruję moje modlitwę za dusze czyśćcowe, one też się proszą. One też proszą za Tobą. Też się modlą. Czyściec oczyszcza się z Twojego egoizmu. Tu na ziemi mamy ziemski czyściec, konfesjonał i poprawę ze swoich grzechów. Żal, który czuję, że chciałbym się zmienić, a nie idzie. Ale czasami mówimy, a co to mamy za grzech? No takie powszednie grzechy domowe. My się spowiadamy, że nikogo się nie zabiło, no nic nie ukradłam. No może coś tam powiedziałam. I tak albo się przyznaję do tych grzechów, albo tak nieśmiało mówię, no tu stoją za plecami te moje grzechy. No ale to takie nie grzechy, no tak, takie moje życie, tak. I to trochę takie chwalenie się. Trochę się usypało tych grzechów domowych. Ale czy za nie żałujemy? Czy w nich nienawidzimy siebie? Pan Jezus mówi: kto nienawidzi swego życia na tym świecie, ten może wejść do Królestwa Niebieskiego. Co znaczy tego życia właśnie takiego zbrukanego, takiego zepsutego, popsutego. I to jest normalna droga człowieka. Nienawidzi swojego grzechu. Czyli nie chce go. Sam się w praszach, mówi święty Paweł w swoim liście. Ale on się znowu pojawia. Często mamy problem z tym, że no ale ciągle są te same grzechy. Ale jakie mają być inne? Ja jestem tą samą osobą, z tą samą historią. To, że wracam, to jest zwycięstwo. Tak jak zwycięstwem jest to, że dzisiaj rano jesteście. A można było godzinę dłużej pospać. To jest zwycięstwo. To jest pokuta. To jest powstanie. Bo czasami się dobrze mieszka w swoich grzechach. Bo czyściec każdy sam sobie urządza. Jak mieszkanie. Tyle, że po prostu jest niewygodne. Czyściec to twój egoizm, z którego próbujesz się wydostać. Za który żałujesz albo nie żałujesz. A żałuje się po śmierci. To płomień, który nie gaśnie. Nie zabija, ale hartuje. I ocala twoją miłość. To oczywiście nie jest to fizyczny płomień. Ale mam poparzyć swój egoizm, swoje ego, które czasami jest tak wielkie, że zasłania wszystko. Mistyczka błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich w swoich wizjach wielokrotnie odwiedzała czyściec i pocieszała te dusze czyśćcowe. W moje ręce wpadła jej książka Sekrety duszy czyśćcowej, spisane przez niemieckiego pisarza. To są wizje błogosławionej mistyczki. Okazuje się, że czyściec nie jest taką przyjemną poczekalnią do nieba. Dziś w nocy byłam w czyśćcu. Miałam wrażenie, że wprowadzono mnie do głębokiej otchłani. Ujrzałam przed sobą bezkresny obszar. Żal ogarnia człowieka, gdy się patrzy na owe dusze cierpiące w ciszy, pogrążone w smutku. Koniecznie zachęcajcie ludzi w konfesjonale, żeby się gorliwie modlili za dusze czyśćcowe. Z wdzięczności także one na pewno wiele się za nas będą modlić. Modlitwa za dusze czyśćcowe bardzo podoba się Bogu. Jak dla mnie to bardzo motywujące, żeby brać się za swoje grzechy, modląc się za innych po śmierci. Bardzo stymulujące. Jest takie świadectwo, które przeczytałem w internecie w 2011 roku. Opowiada historię kobieta, która doznała właśnie takiego zaświatów pewnej odmiany. Stwierdzono u mnie jednorazowy epizod psychotyczny. Zbyt dużo pisać o tym, co się stało, ale wiem na pewno, że to mną targnęło tego dnia. To nie było ani zło, ani dobro. Jakby moja dusza była rozdzierana pomiędzy Bogiem a szatanem. Pamiętam każdą chwilę z tego zdarzenia. Mimo to podano mi leki uspokajające. Kiedy już się zbudziłam po silnej dawce leków w szpitalu, odczuwałam potężne palenie w sercu, przeszywający ból. To było straszne, jakby moja dusza i ciało były w piekle. Patrząc na ludzi, widziałam, jak ich dusze są oddalone od Boga. Pamiętam, że tego samego dnia czekałam na ważny list, który mi przyniesiono. W nim znajdował się prezent. Oryginalny krzyż benedyktyński. Tak się ucieszyłam, że jednocześnie ogarnął mi potworny strach przed nim. Bardzo się jego bałam. Tak bardzo, że po wyjściu ze szpitala zostawiłam ten krzyż w kościele. Strasznie mi ciążył. Za każdym razem, gdy na niego patrzyłam, strach przeszywał moje serce. Pozbyłam się go i nawet powiem, że każdy pobyt we mszy świętej wywoływał we mnie wielki strach. Kiedy chciałam wejść do kościoła, coś mną targnęło. Potężny strach przed Bogiem. Każde słowo kazania było kaleczone. Mimo to podświadomość podpowiadała mi, że wybieram właściwą drogę do zbawienia duszy. Zaczęłam się więcej modlić. Nawet wtedy, kiedy nie odczuwałam żadnych emocji. Pomimo brania leków nie czułam się lepiej. Lecz kiedy zaczęłam się jeszcze bardziej modlić, zaczęłam wracać do normy. Teraz codziennie powskręcam prosto do kościoła i odmawiam różaniec. Nie tylko za zmarłych, ale za wszystkich na świecie. Wierzę, że kiedy ktoś pomodli się za mnie, to się wszystko zmienia. To właśnie modlitwa. Często myślimy, że modląc się za swoją rodzinę, to to wystarczy. Ale jak zaczniemy się modlić do Boga, nie za kogoś, tylko za świat, za rzeczywistość, która mnie otacza, to Pan Bóg wróci te modlitwy. Bo każda modlitwa idzie do banku i Bóg je wykorzystuje wtedy, kiedy chce urządzać dobrze świat. A więc nigdy nie trzeba myśleć, że moje modlitwy nie są wysłuchane. Są słuchane. Są słuchane nawet wtedy, gdy się inaczej rzeczy dzieją. Bo Bóg w swoim wszechwiedzy ogarnia wszystko i wszystko prostuje. I nawet nie wiem, kiedy prostuje moją duszę. I nie tylko służy temu konfesjonał, Eucharystia, którą się karmię, ale wszystko, co dobrego robię. Bo to też jest egzorcyzm. Każde dobro, każdy uśmiech, oczyszczenie z moich grzechów. Jeżeli zacznę myśleć o tym, że modlitwą jest wszystko, co robię, co dobrego robię, to wtedy zacznę rozumieć, że ja się ciągle modlę. Jak nas uczyli kiedyś, trzeba się modlić rano i wieczorem. Nie. Nie. Tak się nie modlimy. Modlimy się cały czas. Wtedy, gdy płaczesz, bo żałujesz, też się modlisz. Gdy gotujesz rosół, też się modlisz. Kiedy sprzątasz swój dom dla innych, też się modlisz. Kiedy dobrze pracujesz, też się modlisz. Jeden ze świętych mówił, księdza zadanie życiowe to modlić się. Ale źle by było, gdyby ojciec rodziny zaczął się modlić, zamiast wychowywać swoje dzieci i zarabiać na swoją rodzinę. I źle by było, gdyby biskup, zakonnik albo ksiądz zaczął zajmować się różnymi innymi rzeczami, a nie modlitwą. Nasze życie jest jedną modlitwą. Wszystko, co robię dla innych, jest modlitwą. Święty Ireneusz mówił, chwałą Boga żyjący człowiek. Człowiek, który czyni dobro. Na zakończenie chciałbym jeszcze odnieść się do tak zwanego czyśca oczami poety Tadeusza Różewicza. To jest wiersz, który dużo mówi. I podsumowuje pewne rzeczy. Brama. Porzućcie wszelką nadzieję, którzy tu wchodzicie. Napis nad piekłem. W boskiej komedii Dantego odwagi. Za tą bramą nie ma piekła. Piekło zostało zdemontowane przez teologów i psychologów głębi. Zostało zamienione w alegorię ze względów humanitarnych i wychowawczych. Odwagi. Za tą bramą zaczyna się raz jeszcze to samo. Dwóch pijanych grabarzy siedzi nad dołem. piją piwo bezalkoholowe, zagryzają kiełbasą, mrugają do nas, grają czaszką Adama w piłkę nożną nad krzyżem. Dół czeka na jutrzejszego nieboszczyka. Skóra już w drodze. Odwagi. Tu poczekamy na sąd ostateczny. W dołku zbiera się woda. Pływają pety. Odwagi. Za tą bramą nie będzie historii, ani dobra, ani poezji. A co będzie, nieznajomy panie? Będą kamienie. Na kamieniu kamień, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Tu będą kamienie, a tam, teraz, można powiedzieć za Różewiczem, odwagi.